Moi drodzy, w środę rozpoczęliśmy ten niezwykle ważny czas. Zawsze bardzo ważny czas w Kościele Wielkiego Postu. Czas, w którym chcemy bardzo intensywnie spoglądać na to, jak wygląda nasze życie. Jest to czas diagnozy, tak mówię, ale i leczenia tego wszystkiego, co może jeszcze jest w nas chore, w relacji do nas samych, może wobec drugiego człowieka, a przede wszystkim w tej relacji do Pana Boga. No przed chwilą zaśpiewaliśmy ten hymn, to wezwanie, gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie. Podczas tegorocznych rozważań pasyjnych będziemy próbowali otwierać właśnie nasze serca dla Jezusa, patrząc na Jego dialogi z ludźmi, których spotykał na swojej ostatniej drodze na tym świecie, na drodze krzyżowej. Każde z tych spotkań będzie wyjątkowe. Jedne niestety bardzo tragiczne, trudne, bolesne. Inne dające wiele nadziei, wiele wiary i miłości. Chciałbym was zaprosić, żebyście wsłuchując się w opisy tych dialogów, ale i malując je niejako oczyma wyobraźni, razem ze mną weszli to spotkanie z Jezusem Chrystusem i z tymi ludźmi, czasem grupą ludzi, tak jak i dzisiaj, którzy będą nam w tym towarzyszyć. Chcę też jednak, żebyśmy spojrzeli na swoje serce i zapytali siebie, ja siebie, a ty sama siebie, czy sam siebie, jak ja zachowuję się, kiedy dzisiaj spotykam Jezusa, kiedy przychodzi do mnie w sakramentach Kościoła, na modlitwie, w drugim człowieku, czy może w życiowym doświadczeniu, tym pięknym, ale też i tym trudnym. Po zdradzie i pojmaniu Jezusa z Ogrodu Oliwnego trafia on przed Sanhedryn. Następnie zostaje odesłany do Heroda, aż w końcu trafia do pretorium przed Trybunał Piłata. Ten wyprowadza go na zewnątrz, stawiając przed tłumem. To tłum ma wydać ten ostateczny wyrok. Zobaczmy, jak to wyglądało, to tragiczne spotkanie Jezusa z tłumem Żydów znajdujących się na placu przed pretorium. Tak opisuje to wydarzenie Ewangelii Święty Marek. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam czynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go! Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Nieraz w życiu miałem możliwość spotkać się z takim potężnym tłumem, który ma wielką siłę przebicia. Pamiętam, gdy 9 lat temu po raz pierwszy wyszedłem na pola przystanku Woodstock, żeby głosić tam Ewangelię. Był akurat koncert zespołu, który bardzo gdzieś jasno był określony jako satanistyczny. Muzyka mnie przerażała. Czułem się wówczas, powiem wam szczerze, to naprawdę dla mnie to było takie moje osobiste piekło, które wówczas gdzieś tam przeżywałem. Bo ci niby artyści, nie wiem w jakim celu, nie wiem czy dla pieniędzy, czy dla rozgłosu, a może nawet z przekonania, w pewnym momencie zaczęli szydzić z Pana Boga. Wobec tłumów ludzi bluźnili o Jezusie. Ci zaś, którzy znajdowali się pod sceną, i to dla mnie było najtrudniejsze, dalej dobrze się bawili. Modliłem się o Boże miłosierdzie nad nimi, bo jakoś nie chciałem w to uwierzyć. Tak myślę, że było, że nie do końca chyba byli świadomi tego, co robią i w czym biorą udział. Ale poszli za tym. Tłum ich pociągnął. Ulegli efektowi tłumu. Scena z tych pól Woodstockowych przypomina mi tę scenę z dzisiejszej męki Jezusa, którą rozważamy. Tłum podburzony przez arcykapłanów zaczyna wołać: ukrzyżuj! Interes arcykapłanów staje się interesem tłumów. Nie liczy się to, że dzieje się coś złego. Niewinny człowiek zostaje skazany przecież na śmierć. Liczy się interes, zadowolenie tłumu, a nie prawda i miłość. Jezus nie czyni tam cudów. To mnie też zawsze zastanawia. Dlaczego Jezus nie czyni tam cudu, nie schodzi z tego krzyża? Później już, ale wcześniej jeszcze nie pokazuje swojej władzy, potęgi. I tutaj widzę Jego niezwykłe spotkanie czy spojrzenie miłości. Jezus nie chce tam, jak arcykapłani, jak tłumy, ukazać tego, jaki jest, kim jest. Nie chce ukazać, byśmy powiedzieć, swojego ego. On w tym tłumie widzi już nas dzisiaj. Widzi ciebie i mnie, zeszpeconych zmarszczkami grzechu, i nie chce nas zostawić. Bracia i siostry, a my jak zachowujemy się, gdy w imię miłości, prawdy, dobra i piękna przychodzi nam zaryzykować własny interes? Czy i my dzisiaj nie tyle powinniśmy się oburzać na te tłumy Żydów, które krzyczały: ukrzyżuj go, ale spróbować zobaczyć we własnym życiu, czy potrafisz zaryzykować i stanąć w opozycji do tłumów? Czy potrafisz bronić Jezusa obecnego w Kościele Świętym? Łatwiej jest czasem ulec mass mediom, które niekiedy wynoszą na światło dzienne jakieś trudne sytuacje. To jednak zapominają, że Kościół, choć budowany na nas grzesznikach, jest jednak dziełem Boga, żyjącym ofiarą Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Już od początku pojawiali się różni przewrotowcy, kto trochę zna historię, już od Cesarstwa Rzymskiego, przez rewolucję francuską, po Stalina, Hitlera czy komunizm, którego wielu z was doświadczyło wiele bardziej niż ja. Doświadczyliście tego, jak próbowano wiarę osłabić, zastraszyć, zniszczyć ludzi wierzących. To jednak najczęściej za próg naszych domów, to jest ciekawe, tego też doświadczyłem i w moim domu rodzinnym, ale też i gdzieś u babci, że za próg naszych domów nie udało im się wejść. I dobrze. Dlaczego więc dzisiaj, kiedy za ten próg naszych domów możemy z naszą wiarą wyjść, wychodzimy tak bardzo niechętnie, a wręcz chowamy się, mówiąc, że to moja prywatna sprawa, często można usłyszeć. Pozwalamy nawet na to, aby z wiary drwiono. Brak nam niekiedy odwagi. Odpuszczamy, kiedy ktoś drwi z krzyża, bo dziś krzyż to nawet okazało się kiedyś z butelek po piwie można było zrobić, a z Pisma Świętego na koncercie kpić i je drzeć, żeby jeszcze większy może entuzjazm tłumów wywołać. A w ostatnio nagłośnionej obrazoburczej sztuce teatralnej dosłownie profanować postać świętego Jana Pawła II. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, ulec wpływowi chorych trendów i pustej mody, ulec wpływowi tłumów. Nie możemy też jednak, i tutaj też was chcę uspokoić, nie chcę demonizować tego świata, bo mam wielką wiarę i wierzę, taką wiarę wy też macie, że ten świat należy do naszego Boga. To Bóg jest jego stwórcą, to On ten świat stworzył i On do niego należy ostatecznie. Potrzebuje jednak Bóg naszego gorliwego świadectwa, o czym przypomina nam też i w ostatnich tygodniach Ojciec Święty Franciszek. Jak to robić? Jak być świadkiem Jezusa w świecie dla innych? Kościół już od wieków daje nam piękną podpowiedź. I ja dzisiaj chcę też z wami się nią podzielić. Podczas rozważań Drogi Krzyżowej, oprócz wspomnianych tłumów, możemy spotkać także niezwykłą postać. To święta Weronika. Niewiele o niej wiemy. W Piśmie Świętym w ogóle nie ma o niej wzmianki. Czerpiemy o niej wiadomości właśnie z tradycji Kościoła. Z łacińskiego imię Weronika wywodzi się od słów vera i konia, czyli prawdziwa ikona, prawdziwe oblicze. Najprawdopodobniej imię jej zaczerpnięto właśnie z tej tradycji znanej z szóstej stacji Drogi Krzyżowej, kiedy Weronika podeszła i otarła Panu Jezusowi twarz, a na chuście pozostało najświętsze oblicze, odbite dla niej za ten czyn miłosierdzia. Ja również miałem okazję w swoim życiu niejedną taką Weronikę spotkać i wrócę tutaj do tych pól znowu Woodstockowych, o których wspominałem, bo kiedy byłem tam, nie pamiętam już który raz, ale szliśmy razem z moją koleżanką przez te pola, w pewnym momencie ona zawołała ku mojemu zatrwożeniu: stój, tam jest człowiek, i pokazuje mi na śmietnik. Nie? I ja tak mówię: nie, no tragedia, jeszcze w śmietniku będziemy grzebać. I ona mówi: słuchaj, nie możemy go zostawić. I pobiegła tam, no ja poszedłem już za nią i zaczęła tego naćpanego, już ledwo żyjącego człowieka z tego śmietnika wyciągać. Wyciągła go, zaprowadziliśmy go do nas pod krzyż i tam powoli doszedł do siebie. Później jej podziękował, poszedł dalej. Ale była dla mnie niezwykłym świadectwem. Pewnie sam, gdybym tam poszedł, chyba bym go ominął, mówiąc, że sam się doprowadził do takiego stanu. Ona nie. Pobiegła do niego, aby otrzeć mu twarz. Takich postaw Weroniki każdy z nas zna wiele. Święta Matka Teresa z Kalkuty, błogosławiona Karolina Kuskówna, czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a ostatnio nasza Helena Kmieć, która zginęła tragicznie w Boliwii, głosząc Ewangelię, gdy służyła potrzebującym dzieciom, głosząc Ewangelię miłości. Ale i wielu innych ludzi, którzy wbrew tłumom, nie dla rozgłosu i własnej wygody, ale dla miłości Boga i człowieka, potrafili zapomnieć o sobie i iść pod prąd wszelkich trendów i bezbożnych zapatrywań, które nam czasem świat serwuje. To wiele naszych mam i ojców, babć i dziadków, którzy w tym codziennym służeniu i wierności sobie nawzajem dają dzisiaj niezwykłe świadectwo wierności i cichej służby. Drogie dzieci, umiejcie docenić tę ciężką pracę waszych rodziców, aby nikt nigdy nie musiał przez was płakać. I wy tutaj, winowie, słuchajcie, też macie takiego wielkiego świadka. Naprawdę, kiedy czytałem życiorys błogosławionego ojca Alojzego Ligudy, kiedy jego przeczytałem ten życiorys, to ten fragment, kiedy jest opisana jego śmierć, on był dla mnie porażający. No, naprawdę byłem aż w szoku, że coś takiego mogło się wydarzyć. I zacytuję tutaj ten fragment. Krążyła jednak na terenie obozu uporczywa wiadomość, że na osobistą interwencję blokowego cięto z żywego ciała zdrowego ojca Ligudy pasy skóry, zanim go utopiono. Miała to być zemsta kapo za zwrócenie mu przez ojca Ligudę uwagi, że niesprawiedliwie wydziela porcje żywności i krzywdzi pacjentów. Wściekły kapo w ostatniej chwili wpisał na listę inwalidów ojca Ligudę człowieka, który stanął w obronie umierających z głodu. Stanął w obronie umierających z głodu i tych, którzy byli krzywdzeni. Ocierał twarz Jezusa w cierpiących. Stanął wbrew tłumom, wbrew oprawcy. Zapłacił za to okrutną śmierć, ale stał się w tym bardzo podobny do Jezusa. Moi drodzy, o tłumie czytamy w Ewangelii. O Weronice jakby przestraszony ewangelista nie wiedzieć, dlaczego zapomniał. Jednak jej świadectwo jest ciągle żywe w Kościele, żyje pośród nas. Jak będziecie przechodzić drogę krzyżową, to wspomnijcie na to spotkanie Jezusa z Weroniką. No wprost mnie widzę. Jest szósta stacja. To otarcie twarzy. I to niezwykłe świadectwo, które nam do dzisiaj zostawiła. Uczmy się od Weroniki tej Bożej służby. Nie potrzebujesz być człowiekiem sukcesu, jak to dzisiaj chce nam często wmawiać świat. To życie i tak kiedyś się skończy, a w ubiegłą niedzielę Pan Bóg nam przypomniał, że ani jednej chwili nie jesteśmy w stanie dołożyć do naszego dnia. Czy przewijasz pieluchy? bądź jesteś prezesem wielkiej firmy. Dla Boga nie ma różnicy. Liczy się tylko to, czy to twoje obowiązki wykonujesz z tą świadomością autentycznej służby bliźniemu, a przez to służby samemu Bogu. Nasza kariera i największy sukces, jaki możemy osiągnąć, to niebo. Życie miłości z Bogiem na wieki. Panie Boże, daj nam siłę do pokornego, pełnego miłości świadectwa, byśmy jak święta Weronika, wbrew tłumom i trendom świata, zawsze zabiegali tylko o chwałę Twojego Królestwa. Panie, odbijaj na naszych duszach swoje oblicze. Niech ludzie nas spotykający widzą Ciebie, bo tylko Ty, Ojcze, Synu i Duchu Święty, jesteś prawdziwym i jedynym Bogiem, Panem życia i śmierci. Amen.